Chwała naszemu Panu. Cieszę się, że kolejny raz możemy się spotykać, aby wielbić i rozważać, wielbić naszego Boga i rozważać Boże Słowo. Dziś chciałbym poruszyć taki temat, który tytuł brzmi: w kim lub w czym pokładasz swoją ufność? Myślę, że to jest bardzo ważne, abyśmy zastanowili się w swoich sercach właśnie w czym lub w kim pokładamy swoją ufność. Co jest naszym fundamentem? Co jest tym czymś niewzruszonym, na czym budujemy swoje światopoglądy, budujemy swoje budowle naszego życia, aby mieć pewność, czy to się rozwali, czy się nie rozwali, co się stanie. Bo patrząc na ludzkość, na to, jak ona funkcjonuje, jak działa, to naprawdę wielokrotnie możemy widzieć coś takiego, że się zawodzimy. Że się zawodzimy i dzisiaj właśnie chciałem rozważyć ten temat, dlaczego między innymi się też zawodzimy, dlaczego jeśli nie pokładamy ufności w czymś, co jest pewne, co jest trwałe, to po prostu to zawodzi. I wdzięczny jestem właśnie za to, że możemy mieć Biblię, bo ja wierzę, że Biblia, że Słowo Boże to jest właśnie ten wyznacznik, na którym się nie zawiedziemy. A dlaczego to będę dziś też próbował chociaż malutki rąbek pokazać tego. Dlaczego to jest takie wartościowe? I dlaczego możemy to wziąć do naszego życia i mieć pewność, że to przyniesie dobry owoc w naszym życiu. Może niekoniecznie tak, jak sobie wyobrażamy, bo my często mamy jakieś tam wyobrażenie tego, jak Pan Bóg będzie działał w naszym życiu, albo będzie działał przez nas, albo będzie wykonane Boże Słowo w taki sposób, jak my tam sobie już zamyśliliśmy, ułożyliśmy. No właśnie nie. Wielokrotnie tak jest, że Pan Bóg mówi swoje Słowo do nas, my je odczytujemy, ale zupełnie inaczej rozumiemy, niż Pan Bóg chce, abyśmy je zrozumieli. To nie znaczy, że nie mamy pytać właśnie Pana Boga, jak je rozumieć. Warto, warto. Jeśli nie rozumiemy, to warto pytać. Bo przez Słowo Boże też jesteśmy bogatsi. Bogatsi o te doświadczenia, które są tam opisane, o te sytuacje, o te wydarzenia, o to wszystko, co tam jest, jesteśmy bogatsi, żebyśmy sami tych błędów nie popełniali. Żebyśmy sami nie wynajdowali tego koła, które już jest wynalezione i po prostu tylko z niego skorzystać. Podnieść, wziąć do swojego życia i skorzystać z tego i uniknąć przez to rozczarowań, uniknąć zranień, uniknąć bólu, uniknąć łez. Wielokrotnie tego możemy uniknąć, jeśli tylko sięgniemy po Słowo Boże. Jeśli tylko sięgniemy po rady, które naprawdę są cenne i które wskazują kierunek, wskazują to, co się dzieje, jeśli zastosujemy jakąś wskazówkę albo nie zastosujemy ze Słowa Bożego. I dziś chciałem ze Słowa Bożego też przytoczyć kilka przykładów, przykładów tego właśnie, że jeśli byli tacy, którzy opierali się, pokładali ufność w różnych sytuacjach, w ludziach, doświadczeniach, odczuciach, to że się zawiedli. To, że po prostu patrząc na koniec sytuacji, koniec może życia czasem, po prostu zawiedli się. I my możemy skorzystać właśnie z tych ich doświadczeń, aby nie popełnić tych błędów. I do tego będę zachęcał dziś właśnie, abyśmy to brali do swojego życia, analizowali swoje życie też w kontekście Słowa Bożego i próbowali z tego wziąć to, aby w naszym życiu nie popełniać albo popełniać mniej błędów niż to możliwe. Bo często jest tak, jak dzieci mówią: ja sam. I ja sam i upadam. I drugi raz, i trzeci. Ja sam. No po co? Po co? Mamy właśnie wskazówki, mamy siebie nawzajem też do tego, żeby nie upadać wielokrotnie, ale może upaść jeden raz i z tego też wyciągnąć wnioski. I potem już iść zwycięsko, bo do tego wiesz, że zachęca nas Bóg, abyśmy prowadzili życie zwycięskie, zwycięskie w Nim. I po to są też doświadczenia, abyśmy w naszym życiu mogli badać stan naszego serca, stan, w jakim jesteśmy. Czy może czasem jesteśmy wręcz zarozumiali, że ja to już wiem wszystko, już przeżyłem wszystko i już nie potrzebuję żadnej rady, żadnej wskazówki. A tu przychodzi doświadczenie i bach, upadek. I pierwszy taki przykład ze Słowa Bożego, dla mnie niesamowity, postać Józefa, z którym wielokrotnie już wielu z nas też miało do czynienia. Ja się sam zadziwiam, jak wiele można z tej całej historii, historii Józefa, jego rodziny wyciągnąć. Myślę, że to, co dziś wyciągniemy, to też kolejny jakiś tam rąbek z tego, co jeszcze każdy z nas może wyciągnąć z tej historii. Chciałbym przeczytać z pierwszej Księgi Mojżeszowej taki fragment z 37 rozdziału, abyśmy mieli obraz sytuacji. To nie jest obraz całej sytuacji Józefa i tego, jak on żył, funkcjonował w tamtym czasie ze swoją rodziną. Natomiast chciałem przytoczyć ten fragment, żebyśmy mogli złapać troszkę kontekst tych wydarzeń, które tam miały miejsce. I 37 rozdział od 13 wersetu. Wtedy rzekł Izrael do Józefa: bracia twoi pasą w Sychemie, chodź, a poślę cię do nich. A on odpowiedział: jestem gotów. Rzekł do niego: idź więc i zobacz, jak się mają bracia twoi, co się dzieje z trzodą, i przynieś mi wiadomość. I wyprawił go z doliny Hebronu, a on przybył do Sychemu. Gdy błąkał się po polu, spotkał go pewien mąż, a mąż ten zapytał go, mówiąc: czego szukasz? On zaś odpowiedział: szukam braci moich. Powiedz mi proszę, gdzie oni pasą? A na to ów mąż powiedział: wyruszyli stąd, bo słyszałem, jak mówili, pójdziemy do Dotanu. Józef poszedł za braćmi swoimi i znalazł ich w Dotanie. I ujrzeli go z daleka, lecz zanim się do niego zbliżył, zmówili się, że go zabiją. Mówiąc jeden do drugiego: oto idzie ów mistrz od snów. Noże, chodźmy i zabijmy go i wrzućmy go do jakiejś studni, a potem powiemy, dziki zwierz go pożarł. Zobaczymy, co wyjdzie z jego snów. I tutaj mamy już taki fragment, w którym krótko przed uwięzieniem Józefa, przed tym, co się wydarzyło złego. Ja chciałem tylko naświetlić tę postawę Józefa. Zobaczcie, on poszedł tam w prostocie serca. Niczego nie podejrzewał. No bo z czegoż można podejrzewać od swojej rodziny, najbliższej rodziny, od braci? Od braci. Czegoż można się spodziewać? Czy można się spodziewać zła? Czy można się spodziewać takiego nastawienia: zabijmy go? Zobaczmy, co było w ich sercach. Jaka nienawiść. Nienawiść do swojego brata. I jakie nastawienie jest z ich strony, a jakie jego. I przyszedł do swoich braci. I wiemy już, co się stało. Wiemy, że na początku chcieli go zabić. Wręcz okropność, tak? Dzięki temu wierzę, że Pan Bóg czuwał nad nim. Tak się nie stało. Ale stało się coś, czego Józef w najśmielszych oczekiwaniach nie mógł się spodziewać. Został przez swoją rodzinę, przez swoich braci sprzedany do Egiptu. Błagał o litość. Błagał o to, żeby oni mogli darować mu życie, żeby coś się zmieniło. No jak? Jak to mogło się stać? I stał się niewolnikiem. Przez własną rodzinę. Można powiedzieć, zawiódł się, tak? Zawiódł się na najbliższej rodzinie. Już, można powiedzieć, nie przez tą sytuację mógł do końca życia mieć zadrę w swoim sercu i powiedzieć rodzina, okropność. Coś, co wcale nie przynosi zysku. Ale zobaczymy w osobie Józefa, że tak nie było w jego sercu. Natomiast chciałem skupić się na tym, że mógł się załamać, tak? Mógł w swoim życiu stwierdzić, no byłem wolny, byłem w wspaniałej rodzinie, miałem ojca, braci, teraz jestem niewolnikiem, sprzedany do Egiptu. Ale jak wiemy z historii Józefa, on nie załamał się. Ale kiedy przyszedł do Egiptu, to całe swoje serce wkładał w tą służbę, którą, do której został przeznaczony jako niewolnik. Jego panowie zobaczyli, właściciele, że dobrze wykonuje swoją pracę, że jest sumienny i postawili go jako taki zarządcę całego swojego domu. I znów kolejne doświadczenie w życiu Józefa. Kolejne doświadczenie, został posądzony o okropne czyny, o to, że dotykał się żony jego pana, że zrobił coś okropnego. To było kłamstwo, ale cóż może niewolnik? Czy jego słowo przeciwko słowu żony coś znaczyło? Nic w tej sytuacji. I kolejne doświadczenia i trafia do więzienia Józef. I znów, można powiedzieć, zawiódł się na ludziach. Zawiódł się na tych, no przecież dobrze wykonywał swoją pracę. Dlaczego go to spotkało? Dlaczego taka sytuacja w jego życiu? I my tak często zadajemy sobie takie pytanie, Boże, dlaczego mnie to spotyka? Dlaczego tak, a nie inaczej dzieją się różne sytuacje w naszym życiu? I nie ma jednej odpowiedzi do życia każdego z nas, bo jak każdy tutaj jest, tak wiele jest sytuacji, wiele różnych okoliczności tych sytuacji. Jedno, co wiem, to to, że jedyne, co możemy zrobić, to postawić na Pana Boga, na ten fundament, na Słowo Boże, że się nie zawiedziemy, w jakiejkolwiek sytuacji byśmy nie byli. I Józef kolejny raz, jak przeczytamy tą historię, to dostrzeżemy, że on nie załamuje się, że wręcz w więzieniu staje się więźniem. Z wolnego człowieka najpierw staje się niewolnikiem, a teraz jeszcze gorzej, bo więźniem. Jest w miejscu, można powiedzieć, okropnym, którego nikt nie chce trafić. Utracił całkowicie wolność. Ale i tam stara się tak wykonywać służbę, nie wiem, pracę, polecenia, do których żołnierze, którzy, czy strażnicy, którzy tym więzieniem zawiadywali, tak wykonuje swoją pracę, że też zostaje zauważony, zobaczcie. Że też, można powiedzieć, nie traci wiary w to, że Pan Bóg może kiedyś go uwolnić z tego więzienia. I w tej sytuacji również możemy coś wziąć do naszego życia, że choćby nie wiem, jak trudno było, to nie traćmy wiary. To nie rezygnujmy. To nie poddawajmy się, bo ja wierzę w to, że przychodzi rozwiązanie. Że przychodzi kres tych doświadczeń, przychodzi kres tych trudnych sytuacji i przychodzi zwycięstwo Boże. I niekoniecznie to jest tak, jak my sobie myślimy, bo Józef spotkał się w tym więzieniu z ludźmi, którym wyłożył sen. Ci ludzie wyszli na wolność. I on w tym czasie powiedział do nich, wspomnijcie na mnie, Faraonowi, bo przecież niewinnie tutaj trafiłem. Ale czekał jeszcze 2 lata. Jeszcze całe 2 lata. Można powiedzieć, dlaczego? Nie wiemy. Pan Bóg jedynie wie, dlaczego dzieją się te sytuacje w czasie, w którym my nie jesteśmy w stanie zaplanować. Wiemy tylko tyle, że to był Boży czas, kiedy Józef wyszedł. Pan Bóg go przygotował i dopiero wtedy, kiedy Józef był gotowy już, to Pan Bóg zmienił to całe jego cierpienie, cały ból taki, że był drugi po Faraonie. Był zarządcą całej ziemi egipskiej. I przyszła wolność, ale przez, można powiedzieć, wiele dni zawiódł się na ludziach, zawiódł się na tym, komu służył i mógł przez to powiedzieć, jacy są ludzie, jacy my jesteśmy, że zawodzimy, że ludzie zawodzą. I drugą taką osobę chciałem przytoczyć, która również się zawiodła. I tą osobą, czytamy teraz z moją rodziną, z dziećmi, historię Hioba. To jest taka księga, w której również bardzo wiele możemy przeczytać o cierpieniu, o doświadczeniu człowieka, który, można powiedzieć, no co on zrobił, tak? Że aż tak doświadczony, bo został i okradziony z majątku, i wszystkie jego dzieci zginęły, i dotknięty chorobą ciała, i żona nie miał oparcia w żonie. Można powiedzieć, no tragedia. Tragedia, która mu się przydarzyła. No mało kto jest w stanie wytrwać i podźwignąć się z takich doświadczeń. I kiedy już nawet żona powiedziała mu, złorzecz Bogu i umrzyj. Po co żyć? Po co żyć, skoro tyle trudu wcześniej, tyle wysiłku i wszystko to jak piasek po prostu uległo zniszczeniu. Ale już Hiob tak nie zrobił. I przychodzą przyjaciele do Hioba, aby go pocieszyć, aby go wesprzeć w tym bólu i cierpieniu. I jak przeczytamy o Hiobie, to że kiedy oni przyszli, usiedli z nim, 7 dni nie powiedział nikt ani słowa. 7 dni siedzieli i nie wiedzieli, co powiedzieć. Zobaczyli taki obraz, taką sytuację. Przeraziło ich to. I wiemy, że zachęcam do przeczytania tej księgi całej. Wiemy, że Hiob zaczął użalać się, zaczął też wypowiadać różne słowa, ale nigdy nie było to słowo, które by przeciwko Bogu, przeciwko temu, co Bóg zrobił. I mimo to Hiob cały czas ufał Bogu. I to jest wyjątkowe. I chciałbym, żebyśmy przeczytali takie jedno miejsce na początek z księgi Hioba, czy Joba. Zależy, jaki przekład mamy. Z 6 rozdziału, 14 i 15 werset. 6 rozdział. I czytamy tak. Strapionemu należy się życzliwość od przyjaciela, choćby nawet zaniechał bojaźni Bożej. Moi bracia okazali się zawodni. Jak potok, jak łożyska potoków, które występują z brzegów, toczą mętną wodę lodową, w której na dnie kryje się śnieg. Moi bracia okazali się zawodni. Nie przyniosło to, co oni przynieśli ze sobą, nie przyniosło mu ulgi, nie przyniosło mu podźwignięcia, natchnienia, wręcz stwierdzili, że no to, co ci się przydarzyło, dlatego, że to twoja wina, to ty. To pewnie coś zrobiłeś takiego, że Bóg cię pokarał. Takie było ich nastawienie, takie ich było, że tak powiem, pokrzepienie. Takie przynieśli pokrzepienie do życia Hioba. I to, co przeczytamy przez całą tę księgę, to potem przeczytam tylko z 42 rozdziału miejsce, w którym Hiob nie poddał się i Bóg dał mu rozwiązanie. 42 rozdział, werset 12 i 13. A Pan pobłogosławił ostatnie lata Joba więcej, aniżeli początkowe. Tak, iż miał 14 tysięcy owiec, 6 tysięcy wielbłądów, 1000 par wołów i 1000 oślic. Miał także 7 synów i 3 córki. Bóg dał rozwiązanie. Bóg dał zwycięstwo. Ale tylko wtedy, kiedy do końca trwamy przy Nim. Zawiódł się. Zawiódł się na ludziach. Zawiódł się na tych, którzy mieli przynieść mu otuchę, pomoc, pokrzepienie. To po prostu nie wyszło. I my również możemy zawieść się na ludziach. Pamiętajmy, że człowiek to tylko człowiek. I mylimy się, popełniamy błędy. I dlatego ja wiem, że nie powinniśmy pokładać ufności w ludziach. To nie znaczy, że nie mamy korzystać z rad, które oni dają. Ale nie pokładajmy ufności w samych ludziach jako to, że oni na pewno nam przyniosą wybawienie. Oni na pewno zrobią to lub owo dla nas. Bo możemy doświadczyć gorzkiej możliwości właśnie tego, że nie pomogą nam. Że coś się wydarzy i zostaniemy po prostu sami. I co wtedy? I co wtedy? Chciałbym przytoczyć kolejny fragment. Wiele tych fragmentów, które przytaczam, są czy osób związanych z tym, że powinniśmy pokładać, że to jest takie naturalne, żebyśmy pokładali ufność w drugim człowieku. Ale właśnie poprzez te fragmenty, które tutaj przytaczam, chcę pokazać, że ludzie, jako ludzie jesteśmy zawodni. Jako ludzie jesteśmy zawodni. I to czasem nie wynika z tego, że nie chcemy pomóc. Albo że nie mamy nastawienia pomocy. Po prostu różne sytuacje nas spotykają i nie jesteśmy czasem w stanie pomóc w danym momencie tej drugiej osobie. Chociaż obiecywaliśmy. Chociaż mówiliśmy, że jej pomożemy. Ale nagle jest jakaś sytuacja i nie jesteśmy w stanie. Bo musimy gdzieś wyjechać. Bo musimy coś innego zrobić. Bo nie mamy w tym momencie jakichś funduszy, żeby pożyczyć tej drugiej osoby. Tej osobie, która jest w potrzebie, a obiecaliśmy jej. I tamta osoba może się zawieść. Zawieść właśnie na tym. No jak to? No obiecałeś mi, że mi pomożesz. To jest właśnie przykład tego, że jeśli pokładamy ufność w drugim człowieku, to możemy doświadczyć gorzkiej porażki. I mamy osobę naszego mistrza, Pana Jezusa. I można powiedzieć, przychodzą chwile próby na naszego mistrza. I Jego uczniowie Go opuścili. Ty najbliżsi, z którymi On był, uciekli. Judasz Go wydał. Jego uczeń wydał Go za zapłatę, za to, żeby mieć pieniądze. Chociaż potem zobaczył, że to było niewłaściwe, ale już było za późno. Piotr zapiera się. Jak może czuć się wtedy Pan Jezus? Mógłby mieć oparcie, tak? Wiecie, że chociaż ktoś go wesprze, ktoś go wspomoże. Najbliżsi uczniowie. Przecież tyle czasu z nimi był. Pokazywał im, jak żyć. Cieszyli się, że jest z nimi. A od nich taka postawa. Ale Pan Jezus, jak wiemy, nie załamał się. Nie załamał się, chociaż przyszedł kres Jego życia na krzyżu. I można powiedzieć, że to koniec, no. To już koniec, tak myśleli uczniowie. Ale to nie był koniec, to był dopiero początek. Początek zwycięstwa Bożego. Z tej historii, z tego wydarzeń o Panu Jezusie możemy uczyć się właśnie tego, że nie zawsze Boże rozwiązanie jest takie, jak my myślimy. Bo my byśmy mogli myśleć, że Bożym rozwiązaniem będzie to, że zbierze się jakaś grupa ludzi i uwolni Pana Jezusa z tego więzienia, że doprowadzi do tego, że będzie wolny i będzie mógł dalej prowadzić swoją służbę, prorokować, uzdrawiać, nauczać. Ale tak się nie stało. Tak się nie stało i to, co się nie stało, to, a wręcz przeciwnie, to, co się stało, to był Boży zamysł. Boży zamysł w tym sensie, że przyniosło to inne rozwiązanie. Rozwiązanie globalne dla całej ludzkości. I często warto jest zaakceptować Boże rozwiązania w naszym życiu, chociaż ich nie rozumiemy. Dlaczego tak, Panie Jezu, rozwiązałeś tę sytuację? Dlaczego w taki sposób to wyszło? Wierzę, że Pan Bóg we właściwym czasie da nam zrozumienie. Zrozumienie tego, dlaczego w taki, a nie tak, jak myśmy to sobie zakładali. Nie tak, jakbyśmy chcieli wręcz. Jedno, co ja wiem, to to, że Boże rozwiązania są lepsze niż nasze rozwiązania. I te Boże rozwiązania zawsze sięgają dalej i wyżej, a dlatego, żeby i czy większa grupa ludzi mogła z tego skorzystać, czy jeszcze większa była chwała dla naszego Pana. I znów zawód, tak? Znów zawód na ludziach, znów zawód na tym, że można powiedzieć, że ci, którzy powinni wesprzeć Pana Jezusa, nie zrobili tego. I jeszcze jedna osoba z Nowego Testamentu, Paweł. Paweł jako apostoł, jako sługa Boży, który również przeżywał w swoim życiu różne doświadczenia, o których przeczytamy na kartach Biblii. I w drugim liście do Tymoteusza przeczytamy takie słowa, które sam wypowiedział Paweł, jakby wskazując nam też właśnie to, że oparcie na człowieku, jeśli ufność swoją pokładamy w człowieku, to możemy się zawieść. Drugi list do Tymoteusza, rozdział 4 i werset 14 do 16. Czwarty rozdział. W pierwszej obronie mojej nikogo przy mnie nie było. Wszyscy mnie opuścili. Niech im to nie będzie policzone. 14, przepraszam. Od 14 chciałem przeczytać jakby kontekst jeszcze. Aleksander Kotlarz wyrządził mi wiele złego. Odda mu Pan według uczynków jego. Jego i ty się strzeż, ale bowiem bardzo się sprzeciwił słowom naszym. W pierwszej obronie mojej nikogo przy mnie nie było. Wszyscy mnie opuścili. Niech im to nie będzie policzone. On oczekiwał tego, że wesprą go, że te oskarżenia, które są przeciwko Pawłowi, żeby ktoś go wsparł w tym. Ale nikogo przy nim nie było. Wszyscy go opuścili. Zawiódł się. Ale czytamy werset 17 i 18 tak. Ale Pan stał przy mnie i dodał mi sił, aby przeze mnie dopełnione było zwiastowanie Ewangelii, aby je słyszeli wszyscy poganie. I zostałem wyrwany z paszczy lwiej. Wyrwie mnie Pan ze wszystkiego złego i zachowa dla Królestwa swego niebieskiego. Jemu niech będzie chwała na wieki wieków. I to jest ta ufność i to oparcie, które jest jedynie trwałe w naszym Panu. Dlatego do tego będę zachęcał, abyśmy swoją ufność opierali w naszym Panu, bo On wyrwie nas z wszelkich doświadczeń. Niekoniecznie w taki sposób, jak my zakładamy, ale to wyrwanie zawsze będzie miało skutek taki, że będzie większa chwała dla Pana i dla nas będziemy bogatsi o różne doświadczenia, którymi też będziemy mogli się dzielić z innymi, aby inni mogli nie mieć czy uniknąć takich różnych doświadczeń. I tyle, jeżeli chodzi o ludzi, o to, żebyśmy mogli zobaczyć, jak wiele na kartach Biblii możemy zobaczyć sytuacji, w których ludzie zawiedli się na ludziach. My również jesteśmy, w naszym życiu również jest to możliwe, że się zawiedziemy na ludziach. I to jest bolesne i to jest bardzo trudne, ale to jest tylko wtedy, kiedy będziemy zakładać w naszym życiu, że swoją ufność będziemy opierać w ludziach. Jeżeli będziemy ludzi traktować jako tych, którzy nam radzą, którzy nam sugerują, ale swoją ufność będziemy pokładać w Bogu, to się nie zawiedziemy. To się nie zawiedziemy. Mimo że mogą się zdarzyć różne nieprzewidziane sytuacje. Teraz chciałbym przytoczyć, co jeszcze może nam sprawić zawód, jakie jeszcze inne doświadczenia możemy mieć związane w sytuacjach, komu lub czemu ufamy. I pierwszy taki przykład to będzie przykład Piotra, którego już wspomniałem, dlatego że to jest bardzo ciekawy obraz. To jest bardzo ciekawy obraz tego, że możemy się zawieść nawet na sobie samym, na tym, co my myślimy. I Piotr, jak wiemy, jak już była taka trudna sytuacja, Pan Jezus został uwięziony i wcześniej Piotr, przeczytamy w Ewangelii Łukasza takie miejsce o tym, co się dzieje z Piotrem. Ewangelia Łukasza, rozdział 22 i wersety od 31 do 33. Przeczytamy tak. Szymonie, Szymonie, oto szatan wyprosił sobie, żeby was przesiać jak pszenicę. Ja zaś prosiłem za tobą, aby nie ustała wiara twoja, a ty, gdy się kiedyś nawrócisz, utwierdzaj braci swoich. On zaś rzekł do niego, Panie, z tobą gotów jestem iść i do więzienia, i na śmierć. Takie słowa wypowiedział Piotr. I Pan Jezus jeszcze nie był wtrącony do więzienia, pochwycony, pojmany, natomiast wypowiedział takie słowa do Piotra, a Piotr w swoim słowie mówi tak, Panie, gotów jestem pójść za tobą. I obojętnie jaka by była sytuacja, cokolwiek się zdarzy, ja pójdę. I jak kiedyś wcześniej to miałem taki obraz, że Piotr to zawsze taki do przodu był, on zawsze tam te słowa wypowiadał jakoś tak nierozważnie i potem ponosił konsekwencje, ale wczoraj zobaczyłem, że niekoniecznie tak możemy uważać. On to mówił z głębi swojego serca. On mówił to, bo kochał Pana Jezusa. I jak przeczytamy o Piotrze, to kiedy był w Getsemane i przyszła ta banda pochwycić Pana Jezusa, to kto uciął ucho temu słudze? To Piotr wyciągnął miecz. W tej sytuacji, można powiedzieć, bardzo dobrze zareagował. Chciał ochronić swojego mistrza. Ale za chwilę przyszła konfrontacja. Przyszło takie kolejne doświadczenie, o którym przeczytamy w tym samym rozdziale i wersety od 55 w dół. A gdy rozpalili ognisko na środku podwórza i usiedli wokoło, usiadł i Piotr wśród nich. Gdy zaś pewna służąca zobaczyła go siedzącego w blasku ognia, przyjrzawszy mu się, rzekła, i ten był z nim. On zaś zaparł się, mówiąc, niewiasto, nie znam go. A niedługo potem ktoś inny, zobaczywszy go, rzekł, i ty jesteś z nich. A Piotr rzekł, człowieku, nie jestem. A po upływie mniej więcej jednej godziny ktoś inny zapewniał, mówiąc, doprawdy i ten był z nim. Jest przecież Galilejczykiem. Piotr zaś odrzekł, człowieku, nie wiem, co mówisz. I w tej chwili, gdy on jeszcze mówił, zapiał kur, a Pan, obróciwszy się, spojrzał na Piotra i przypomniał sobie Piotr słowo Pana, jak do niego rzekł, zanim kur dziś zapieje, trzykroć się mnie zaprzesz. I wyszedłszy na zewnątrz, gorzko zapłakał. Ta konfrontacja przyniosła porażkę Piotrowi. On zobaczył to, że te słowa, które wypowiedział wcześniej o tym, że pójdzie i do więzienia, i na śmierć, że to były tylko słowa na wiatr. Słowa, za którymi nie poszedł w swoim działaniu. Tak? Przyszło doświadczenie, próba i się zląkł. I walczył o swoje życie, tak jak umiał. Ale kiedy to zobaczył, kiedy zobaczył swój stan, zobaczył to, że zawiódł się na sobie, przeczytamy to, że gorzko zapłakał. I ten gorzki płacz, ja wierzę, że to był płacz nad tym, że nad swoim życiem też zobaczył, jakim człowiekiem jest. I wierzę, że to przyniosło mu zwycięstwo na kolejne potem lata, kiedy już z odwagą stawał przed Radą Najwyższą. Kiedy mówił słowo, kiedy zadziwieni byli ci, kto to jest, rybak przecież, nieuczony, a mówi takie rzeczy i tak odważnie. Czasem potrzeba nam takich sytuacji w życiu, abyśmy mogli spojrzeć na nas samych i czerpać odwagę nie z nas, bo ta jego odwaga właśnie była taka w słowach, można powiedzieć wcześniej, a nie w Bogu. Ale potem miał już odwagę dzięki Bogu. Dlatego czasem zawiedziemy się na sobie samych też. Na tym, że pokładamy ufność, że my to zrobimy. Damy radę. Mamy tyle siły, żeby podźwignąć to. Ale przychodzi ta próba, przychodzi to doświadczenie i okazuje się, że nie dajemy rady. Że jesteśmy słabi. Że ulegamy. I co wtedy? Co wtedy? Kluczem właśnie jest to, jak się zachowamy. Czy w takich sytuacjach ulegniemy i po prostu depresja, smutek, poddamy się, czy mimo wszystko w naszym życiu pójdziemy dalej. I to jest ważne. Ważne, żebyśmy wiedzieli, jak reagować w danej sytuacji, jak reagować w życiu, kiedy już jesteśmy po tych doświadczeniach. Bo kiedy Józef już był po tych doświadczeniach, już, można powiedzieć, jego życie całkowicie się odmieniło, to przyszło inne doświadczenie, to przyszła inna sytuacja, że mógł zemścić się na swoich wrogach, na swojej rodzinie. Mógł ich traktować jako wrogów. I chciałbym, żebyśmy na moment jeszcze sięgnęli do pierwszej Księgi Mojżeszowej, do fragmentu, kiedy Józef już jest tym rządcą w Egipcie i w 50 rozdziale mamy takie dwa wersety. Od 19 do 3 w zasadzie, do 21. A Józef rzekł do swoich braci, nie bójcie się, czyż ja jestem na miejscu Boga? Wy wprawdzie knuliście zło przeciwko mnie, ale Bóg obrócił to w dobro, chcąc uczynić to, co się dziś dzieje, zachować przy życiu liczny lud. Nie bójcie się więc. Ja będę utrzymywał was i dzieci wasze. Tak pocieszał ich, przyjaźnie z nimi rozmawiał. To jest sytuacja, kiedy już umarł ojciec Józefa i bracia jego przestraszyli się właśnie tego, co teraz z nami będzie. Przecież on może nam odpłacić za to, co zrobiliśmy. Często tak właśnie świat reaguje. No to teraz ja ci dam. Ja ci pokażę, kto tu rządzi. Ale Józef tak nie zrobił. I tu widzimy postawę serca i to jest wspaniałe. To, że on nie utrzymywał urazy w swoim sercu, nie pielęgnował tego, nie żył tym, bo to by go zniszczyło. A tak naprawdę widzimy wielką miłość. Miłość i troskę o całą rodzinę. I to jest niesamowite i to jest wspaniałe. A co widzimy w osobie Pana Jezusa? Pana Jezusa, kiedy już zmartwychwstał. W Ewangelii Jana, tak dzisiaj troszkę skaczemy, ale wziąłem i ze Starego Testamentu i z Nowego, żeby pokazać, że to dotyczy obojętnie jakiego czasu ludzkości, to zawsze sytuacje są takie, że przychodzą doświadczenia i ta ufność nasza jest wystawiana na próbę. I w Ewangelii Jana mamy już po zmartwychwstaniu takie wydarzenie. 21 rozdział i werset 5. Troska Pana Jezusa o dzieci. Rzekł im więc Jezus, dzieci, macie to co do zjedzenia? Odpowiedzieli mu nie. A on im rzekł, zapuśćcie sieci po prawej stronie łodzi, a znajdziecie. Zapuścili więc i nie mogli jej już wyciągnąć z powodu mnóstwa ryb. Na tej łodzi był też Piotr. Piotr, który zaparł się Pana Jezusa. I Pan Jezus nie miał do niego urazy, nie miał do niego żalu. I w 15 wersecie przeczytamy takie coś. Gdy więc spożyli śniadanie, rzekł Jezus do Szymona Piotra, Szymonie, synu Jana, miłujesz mnie więcej niż ci? Rzekł mu, tak, Panie, ty wiesz, że cię miłuję, rzecze mu, paś owieczki moje. I z tego kolejnego fragmentu widzimy, że Pan Jezus nie zrezygnował z Piotra. Mimo, że Piotr zawiódł, tak? Zawiódł, że Pan Jezus mógł powiedzieć, nie, no to z ciebie już nic nie będzie, już bez sensu. Ale jednak tak nie powiedział. Wręcz przeciwnie. Zachęcał go do tego, aby działał, aby nie spoczął w tym miejscu, którym jest, ale szedł naprzód. I jeszcze postawa Hioba, abyśmy mieli taką kompletność tego, że te osoby, które wybrałem, i Józef, i Pan Jezus, i Hiob, oni nie kryli urazy w swoich sercach. I taka nasza powinna być postawa. Nawet jeśli się zawiedziemy na ludziach, to nie trzymajmy urazy do tych ludzi. Nie pielęgnujmy tego. Nie pielęgnujmy nienawiści, goryczy, nieprzebaczenia, bo to nas po prostu zeżre, to nas pognębi. I w 42 rozdziale Księgi Hioba przeczytamy taki werset odnośnie jego i jego przyjaciół. Już na koniec, kiedy Hiob już był po tych różnych doświadczeniach, przeczytamy taki fragment. 10 werset. Pan zmienił los Hioba, gdy wstawiał się za swoimi przyjaciółmi. Rozmnożył Pan Hiobowi w 2 razy wszystko, co posiadał. Pan zmienił los Hioba wtedy, kiedy wstawiał się za swoimi przyjaciółmi. Można powiedzieć, on mógł powiedzieć, a co ja się będę za nich modlił? Przecież oni mi wcale nie pomogli. A jednak tak nie zrobił. Jednak w jego sercu tego nie było. Nie było tej urazy, nie było tego żalu. Nie było tej nienawiści. Dlatego warto, aby i w naszym życiu nie było czegoś takiego. I jeszcze kilka fragmentów odnośnie tego, że możemy pokładać ufność w liczebności. W liczebności. Jest nas wielu. Damy radę. Pokonamy naszego wroga. I w pierwszej Księdze Królewskiej, tak już troszkę szybciej, bo czas nas goni. Pierwsza Księga Królewska, jest taka sytuacja, że Izrael został najechany przez wrogą armię i ta armia naprawdę była liczniejsza. Dużo, dużo liczniejsza niż Izrael. I w pierwszej Księdze Królewskiej, w 20 rozdziale, mamy takie miejsce, kiedy widzimy pychę i świadomość tego, że są liczni. To, że pokonają Izraela i dadzą mu radę. 20 rozdział od 27 wersetu. Również u Izraelitów zrobiono pobór, zaopatrzono ich w żywność, potem ruszyli na ich spotkanie, ale Izraelici stali przed nimi obozem jak 2 statka kóz, a Aramejczycy zaś zapełnili całą okolicę. Wtedy znowu przystąpił mąż Boży do króla izraelskiego i rzekł do niego, tak mówi Pan, ponieważ Aramejczycy powiedzieli, Pan jest Bogiem gór, a nie jest On Bogiem dolin, przeto wydam cały ten ogromny tłum w Twoją rękę i poznacie, że ja Pan. I zostali pokonani. Wielka armia Aramejczyków została pokonana przez 2 statka kóz, jak to określany był Izrael, czyli jakaś malutka armia, która nie da rady takiemu wojsku. I swoją ufność oparli w Panu i zwyciężyli w tym wypadku. I to jest właśnie to, że możemy swoją ufność pokładać w ciele, tak jak zrobił ten król aramejski. I w tym samym rozdziale przeczytamy tak o królu tym aramejskim. W 10 wersecie. Lecz Ben-Hadad posłał znów do niego i kazał powiedzieć: to niech uczynią bogowie i to niech sprawią, że nie wystarczy popiołu po Samarii, aby napełnić dłonie wszystkich wojowników, którzy są ze mną. Król izraelski dał taką odpowiedź: powiedzcie mu tak, niech się nie chełpi ten, który pas zapina, jak ten, który go rozpina. Gdy usłyszał tę odpowiedź, a właśnie ucztował wraz z królami w namiotach, rzekł do swoich sług: przypuśćcie szturm, i zaczęli szturmować miasto. Ale przeczytamy tam, że ten szturm się nie udał i że ci królowie, którzy ucztowali, tam było 32 królów oprócz tego Ben-Hadada jeszcze, oni ponieśli porażkę, bo byli pełni pychy i tego, że w liczebności to sobie damy radę. To jest nasza ufność, siła. Tym pokonamy. No nie. Często jest tak, że możemy się zawieść również na liczebności. Jeszcze jeden fragment z przypowieści Salomona o tym, że możemy swoją ufność pokładać w sile. W czymś takim jak siła. Że jesteśmy silni. Na pewno damy radę. I w przypowieściach w 21 rozdziale jest napisane tak. 31 werset, 21 rozdział. Konia przygotowują na dzień bitwy, lecz zwycięstwo zależy od Pana. Innymi słowy, koń był utożsamiany z tym, że to jest siła, to jest coś, co da mi zwycięstwo. Ale tak nie jest, bo jeżeli będziemy pokładać ufność właśnie w tej sile, to się zawiedziemy, bo zwycięstwo zależy od Pana. To Pan może dać zwycięstwo przez wielu czy przez niewielu. I ta siła konia zawiedzie. Dlatego jeżeli będziemy swoją siłę opierali na tym, że właśnie jeżeli swoją ufność będziemy opierali na sile, to również się zawiedziemy. I ostatni już fragment tego, że możemy się zawieść na tym, co też oglądamy, na naszych oczach, na tym, co widzimy. I przeczytamy o tym w pierwszej Księdze Mojżeszowej. Taki fragment tego, taki znamienny fragment o Locie. W 13 rozdziale jest taki obraz, kiedy następuje już rozstanie Abrahama z Lotem, dlatego że ich dobytki są tak liczne, że się zaczynają kłócić. I Abraham mówi do Lota: wybierz, ty pierwszy idź w jedną stronę, ja pójdę w drugą stronę, żebyśmy się nie kłócili. Po co mamy się kłócić, czy cała ziemia nie jest dla nas otworem? I czytamy w 13 rozdziale od 8 wersetu tak. Wtedy rzekł Abram do Lota: niechże nie będzie sporu między mną a tobą, między pasterzami moimi a twoimi. Jesteśmy przecież braćmi. Czyż cały kraj nie stoi przed tobą otworem? Odłącz się więc ode mnie. Jeśli chcesz pójść w lewo, ja pójdę w prawo, a jeśli chcesz pójść w prawo, ja pójdę w lewo. Wtedy Lot podniósł oczy, widział, że cały okręg nadjordański, zanim Pan zniszczył Sodomę i Gomorę, był obfity w wodę jak ogród Pana, jak ziemia egipska, aż do Soaru. I wybrał sobie Lot cały okręg nadjordański i wyruszył Lot na wschód. Tak rozstali się obaj ci mężowie. Zobaczył swoimi oczami piękną ziemię, jak ogród Pana, tak go nazwał, no, tak to nazwane tutaj zostało, czyli musiała być urodzajna, wspaniała, niesamowita. Oparł się na tym, co widzą jego oczy. I co przeczytamy później? Że Lot stracił wszystko. Nie miał nic. Zamieszkał w jaskini. Ba, mało tego. Z jego lędźwi, tak? Z jego życia spłodził dwa narody, które były przeciwne Izraelowi. Także to jakby też pokazuje to, że to, co robimy, to ma swoje konsekwencje na przyszłych pokoleniach też. Ale on, to, co chciałem pokazać tu, oparł się na tym, co widział. na tym, co zobaczył i na tym położył swoją ufność, że to mu da prosperity, to mu da, zapewni przyszłość, zapewni to, że będzie mógł do końca życia spokojnie patrzeć już, że nie będzie żadnych problemów i tak dalej. I na tym się zawiódł. I tak może być z nami, że na coś patrzymy, pokładamy w tym ufność i się zawiedziemy. I jeszcze bogactwo. Bogactwo również, tu już myślę, że nie muszę przytaczać, że na bogactwie również się zawiedziemy. Jeśli tylko pokładamy ufność w pieniążkach, w tym, że jeśli będę miał pełny portfel, to mi przyniesie pokój, to mi przyniesie radość. No niestety tak nie jest. Wiele sytuacji już z życia, myślę, każdy z nas może zobaczyć, że bogactwo wcale nie przynosi ani radości, ani pokoju, ani zysku, tylko często utrapienia, problemy, albo zazdrość, zawiść i różne takie rzeczy. I też można się zawieść i na bogactwie. I już podsumowując, chciałbym powiedzieć, abyśmy nie polegali na ludziach, na sile, na mądrości, na tym, co widzą nasze oczy, na bogactwie, na liczebności, na sobie samych, na uczuciach, na zmysłach. Czasem na rodzinie to chyba najbardziej boli, że tak jak Józef zawiódł się na swoich braciach, to na kim mamy polegać? Na kim polegać? Kto zostaje? Co nam zostaje? Zostaje nam Pan Bóg i Słowo Boże. I ja się cieszę, że mamy właśnie Słowo Boże i Pana Boga. I że na Nim możemy polegać, bo się nie zawiedziemy. Doświadczyłem już tego wiele razy, że się nie zawiodłem na Panu Bogu w różnych trudnych sytuacjach i cieszę się, że mogę się tym dzielić z wami, drodzy zgromadzeni. I chciałbym przeczytać na sam koniec taki fragment z psalmu, który tak bardzo mocno dźwięczy w moim sercu na temat ufności. Psalm 42, który właśnie też pokazuje doświadczenia tego psalmisty i to, w czym on położył nadzieję, ufność swoją. I od wersetu 6 do 12 jest napisane tak: czemu rozpaczasz, duszo moja, i czemu drżysz we mnie? Ufaj Bogu, gdyż jeszcze sławić Go będę. On jest zbawieniem moim i Bogiem moim. Dusza moja smuci się we mnie, dlatego wspominam Cię z krainy Jordanu i szczytów Hermonu, z gór Misar. Głębina przyzywa głębinę w odgłosie wodospadów Twoich. Wszystkie nawałnice i fale Twoje przeszły nade mną. Za dnia wyznacza Pan łaskę swoją, a w nocy śpiewam Mu pieśń, modlę się do Boga życia mego. Mówię do Boga: skało moja. Dlaczego zapomniałeś o mnie? Dlaczego posępny chodzę? Dlaczego trapi mnie nieprzyjaciel? Jest mi tak, jakby kruszono mi kości, gdy mnie lżą wrogowie moi, mówiąc do mnie co dzień: gdzież jest Bóg Twój? Czemu rozpaczasz, duszo moja, i czemu drżysz we mnie? Ufaj Bogu, gdyż jeszcze sławić Go będę. On jest zbawieniem moim i Bogiem moim. Amen.